Prowadząc kanały internetowe czy pisząc artykuły, często zwracam uwagę na to, jak ważna jest świadomość zachodzących wokół nas procesów. Po to, by być odpornym z jednej strony, albo po to, by móc wykorzystywać to, co wokół nas się dzieje, by czerpać z tego, w dobrym tego słowa znaczeniu, jakieś korzyści, no to właśnie to z drugiej strony trzeba wiedzieć, jak to coś działa. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy mówię tutaj o energetyce jądrowej, czy o zmianach klimatu, czy o ciemnych stronach technologii cyfrowych. Dzisiaj chcę opowiedzieć o anatomii fejków. Kontekstem tej opowieści jest epidemia, choć w zasadzie te mechanizmy mógłbym przekazać na każdym innym przykładzie, bo przecież to nie jest tak, że fejki pojawiły się wraz z wirusem SARS-CoV-2. Ale ten konkretny kontekst wybrałem nieprzypadkowo i nie tylko dlatego, że jest on aktualny, ale także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że analizując go wyraźniej widać, jak bardzo na nasze zachowania i decyzje mają wpływ fałszywe informacje, jakie do nas docierają. I gdyby historia kończyła się na tym, że to my, odbiorcy fałszywych informacji, jesteśmy jedynymi, którzy na tym tracą, być może część osób powiedziałaby, no, że trudno, tak? Że nie wolno zabronić robienia ludziom głupich rzeczy. Żeby było jasne, nie podpisuję się w pełni pod tym twierdzeniem. Ale tu nie chodzi o błędne decyzje jednostek. W świecie zglobalizowanym jest wiele procesów, które są budowane przez decyzje właśnie jednostek. Takim typowym przykładem jest problem na przykład niskiej emisji smogu. Przecież osoba, która pali śmieci, w tym na przykład plastiki, szkodzi nie tylko sobie, ale także swoim sąsiadom. Osoba, która postanawia wyciąć na przykład filtr cząstek stałych ze swojego samochodu po to, by taniej by mogła oszczędzić na serwisie, szkodzi nawet bardziej innym niż sobie. Podobnie jest ze zmianami klimatu, czy racjonalnym wykorzystywaniem zasobów, czy wody, czy energii, czy czegokolwiek innego. Takim przykładem jest także epidemia i to, że decyzje dotyczące na przykład szczepień, czy noszenia maseczek, czy higieny, czy odpowiedniego dystansu, one wpływają na zdrowie, życie, w skrócie na bezpieczeństwo nie tylko osoby, która je podejmuje, ale także, a czasami przede wszystkim, na zdrowie i bezpieczeństwo innych. Od początku pandemii obserwuję, tak wspominałem, prowadzę kanały internetowe, więc śledzę to na bieżąco, więc od początku pandemii obserwuję ogromną liczbę fejków, kłamstw i manipulacji. Najpierw koncentrowały się one wokół takiego hasła, że wirusa nie ma w ogóle. Potem, że jest, ale jest on równie groźny jak grypa, czyli niegroźny. Potem, że może i jest groźniejszy, ale znaczny wzrost śmiertelności nie jest wynikiem działania tego wirusa, tylko wynikiem lockdownów. W międzyczasie szeroko informowano, że to sieć 5G daje te efekty zdrowotne, które przypisuje się wirusowi, oraz to, że na przykład w składzie szczepionek są elektroniczne chipy. Ten ostatni fake, choć dla wielu może się wydawać tak absurdalny, że szkoda na niego czasu, w rzeczywistości w pewnym momencie rozwoju epidemii zyskał taką popularność, takie zasięgi, że nawet nasze Ministerstwo Zdrowia musiało się do niego odnieść. Gdy pojawiły się szczepionki, nastąpił wysyp różnego rodzaju manipulacji, czy półprawd, czy fejków. Jak to się dzieje, że tego typu informacje zyskują tak astronomiczne zasięgi? Zasięgi, o których na przykład ja, twórca internetowy, osoba, która od wielu lat prowadzi kanały popularno-naukowe, może tylko pomarzyć. Czyli innymi słowy, jaka jest ta anatomia fejków? Na początku tego łańcuszka jest ktoś, kto fejk wymyśla. Raporty nie tylko zresztą polskich, ale także na przykład europejskich instytucji nie pozostawiają wątpliwości, że przynajmniej część z tych najgłośniejszych fejków jest wymyślana po to, by specjalnie wprowadzić zamęt, chaos czy podważyć autorytet instytucji, które zarządzają kryzysem. Część jest inspirowana z zagranicy, inne są inspirowane z wewnątrz. Pomijając ten punkt, bo to jest temat na trochę inne spotkanie. Fake musi trafić do lidera opinii. Bardzo często to celebryta, polityk, ktoś, kto ma duże zasięgi. W Stanach Zjednoczonych niedawno został wydany raport napisany przez taką organizację Center for Countering Digital Hate i z tego raportu wynika, że aż 65% wszystkich fake newsów dotyczących szczepień na COVID-19 pochodzi od zaledwie 12 influencerów. System jest prosty. znani z tego, że są znani, zarabiają krocie dzięki temu, że mają zasięgi. Właśnie leci samolot. Mam nadzieję, że nie rozpyla żadnych smug takich, które pozwalają później kontrolować mózgi nasz biednych chodzących po tej ziemi. No więc wracając do tego raportu, 12 kont influencerskich było odpowiedzialnych za 65% wszystkich fejków dotyczących szczepień. Setki tysięcy, a często nawet miliony ludzi, którzy regularnie śledzą konta influencerskie na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na Twitterze, tutaj można by wymieniać długo, to daje nieograniczone w zasadzie możliwości zarabiania pieniędzy przez właścicieli tych kont. Dużych pieniędzy. Na popularnym profilu instagramowym można zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedno zdjęcie z lokowaniem produktu albo z usługą i odpowiednio zrobionym opisem. W internecie działają inne mechanizmy niż w tak zwanych mediach tradycyjnych. W internecie pomiędzy twórcą a odbiorcą są jeszcze algorytmy. To one wiedzą, co nas interesuje, zanim my zdążymy o tym pomyśleć. To one filtrują i podpowiadają. A ich kryterium są emocje. Można się na to oburzać, ale zanim zaczniemy to robić, może warto sobie uświadomić, że podobnie działa nasz mózg. Nie zapamiętuje on wszystkiego, nie podpowiada nam, gdy szukamy w pamięci tych rzeczy, które są najważniejsze, ale tych, z którymi wiążą się najsilniejsze emocje. Dlatego możemy pamiętać na przykład zapach i smak pierwszego pocałunku we wczesnej podstawówce, ale niekoniecznie ważny numer telefonu, który usłyszeliśmy wczoraj. Algorytmy uwielbiają emocje, nieważne jakie. Wiedzą, co nas emocjonuje, bo mierzą ilość interakcji i poziom naszego zaangażowania. Lajki, dislajki, share'y, komentarze, no i oczywiście to, w co klikamy i co czytamy. W świecie internetu najprostszym sposobem na zwiększenie zasięgów jest wywołanie emocji, a żniwa przychodzą wtedy, gdy ludzie się boją. Paradoksalnie wtedy, gdy się boimy, szukamy informacji najchętniej, a algorytmy nie podpowiadają nam wtedy tego, co jest wiarygodne, tylko to, co wywołuje emocje. Emocje to zasięgi, a zasięgi to pieniądze. A co robić, żeby zarabiać jeszcze więcej? Trzeba wywołać jeszcze większe emocje. W tym wszystkim brakuje jednego zasadniczego słowa i jest nim odpowiedzialność. Zasięgi nie idą w parze z odpowiedzialnością, a ja zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że często wysokie zasięgi wynikają z braku odpowiedzialności, albo jeszcze inaczej, chcąc być może być bardziej precyzyjnym albo sprawiedliwym, łatwiej wybudować duże zasięgi, gdy ma się swobodny stosunek do faktów. Sprawdzanie, weryfikowanie czy konsultowanie niestety zajmuje czas, a każde opóźnienie zwiększa ryzyko, że fala trendu minie. O tym, czy nadciąga, czy przemija, mówią odpowiednie narzędzia, na przykład Google Trends. Konkretny przypadek. Człowiek, który jest, powiedzmy, zapomnianą gwiazdą jednej piosenki, zaczyna w odpowiednim momencie publikować antyszczepionkowe wpisy i grafiki. Zaczyna występować na antyszczepionkowych demonstracjach. Występować nie tylko jako ekspert od szczepień, ale także jako piosenkarz. To dla niego dobry czas, bo w szczepionkach dużo, bo o szczepionkach dużo w internecie się mówi, sporo osób szuka o nich informacji, więc narzędzia internetowe widzą to zainteresowanie, a algorytmy podbijają temat, bo widzą to zainteresowanie. Co jest skutkiem, co przyczyną, to znowu jest temat na zupełnie inne spotkanie. Wpisy piosenkarza publikują więc portale, czy republikują, przeklejają i te portale, które są zachwycone tymi wpisami i te, które są oburzone, ale to w sumie nie ma znaczenia. Jest fala, jest ruch, jest zasięg. Wczoraj liderka ruchu antyszczepionkowego zamieściła na przykład zdjęcie młodego chłopaka. W opisie napisała, że zmarł, bo się zaszczepił. Wzywa przy okazji do poparcia ruchu antyszczepionkowego i podaje link do zbiórki pieniędzy na ten ruch. W treści postu pada pytanie, czy chcesz, by i twoje dziecko to spotkało? Tak skończyło? Emocje, emocje, emocje. To, że chłopak zmarł z innego powodu, a przynajmniej wszystko na to wskazuje, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Takich przykładów można mnożyć. Gdy wiele, wiele miesięcy temu paliły się lasy na przykład w Amazonii albo w Australii, to było dokładnie, te mechanizmy działały wtedy dokładnie tak samo, najwięksi celebryci prześcigali się w byciu obrońcami środowiska. Przy okazji wrzucali stare zdjęcia, zdjęcia z innych części świata czy fałszywe informacje, które z łatwością mógł zweryfikować każdy, kto skończył kurs biologii na poziomie, powiedzmy, szkoły podstawowej. Ale nieważne, była fala trendu, grzechem byłoby jej nie wykorzystać. Tutaj muszę dodać, że nie zawsze i nie wszystkim chodzi o to, by wykręcić duże zasięgi, dzięki którym potem za lokowanie kremu, zegarka czy samochodu można zarobić kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy za jeden post. Madonna czy Leonardo DiCaprio no nie muszą tego robić. Natomiast wysokie zasięgi można przeliczyć na pozycje w środowisku. Wysokie zasięgi są walutą, za którą można kupić pozycję na przykład największego obrońcy przyrody wśród aktorów. Ta chęć budowania swojego wizerunku jako specjalisty od ochrony środowiska czy medycyny gwarantuje ekspozycję w mediach, już w tych tradycyjnych. Są tam takie osoby wtedy chętniej zapraszane, bo ciągną za sobą swoich fanów. I tak tradycyjne media tylko dosypują paliwo do kotła. Paradoksalnie to właśnie ludzie bogaci najwięcej konsumują w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc rozpychają się łokciami znacznie bardziej niż ktoś, kto nie ma willi na każdym kontynencie, prywatnego samolotu czy kilku samochodów albo jachtów. Zasięgi, o których mówię, wykręcamy my, odbiorcy, którzy dają się ponieść emocjom, którzy komentują, szerują czy lajkują. Jeden z polskich celebrytów, pewien podróżnik, kilka miesięcy temu twierdził, że w Indiach jest dużo przypadków zachorowań na COVID-19, bo tam testowana jest sieć 5G. Twierdził, że fale elektromagnetyczne z zasięgu, który wykorzystuje telefonia piątej generacji, gotują wodę w płucach i to jest źródłem epidemii, a nie wirus. Gdy dziennikarz zaczął go dopytywać, celebryta stwierdził, że czasami jest trochę naukowcem, który czyta różne rzeczy. 5G nie gotuje wody, ma tak małą moc, że nie jest w stanie tego zrobić. Poza tym częstotliwość rezonansowa cząsteczki wody wynosi 2,45 GHz, a sieć 5G nie będzie w ogóle tej częstotliwości wykorzystywała. W końcu, last but not least, w Indiach nie ma sieci 5G. Nic się tu nie zgadza, ale znowu, to nie ma większego znaczenia. Wpływ celebrytów, influencerów na to, jak postrzegamy świat, jest ogromny. O ile dezinformacja nie przechodzi przez konto jakiegoś celebryty, polityka, influencera, w skrócie kogoś, kto dla swojej bańki jest osobą godną zaufania, taka informacja ginie w gąszczu internetu. Dezinformacja musi zostać wykopana, taką trampoliną są wysokozasięgowe konta. Same na tym zyskują, bo osiągają większe zasięgi, a to przelicza się na pieniądze albo na pozycje w swojej bańce. Jak się przed tym bronić? Czy ktoś z Was na przykład wsiadłby do samolotu, gdyby wiedział, że ktoś, kto siada za sterami, nie jest wyszkolony w pilotażu? A skoro tak, dlaczego poważnie traktujemy wpisy dotyczące medycyny, gdy ich autorem jest piosenkarz albo aktorka? Dlaczego tak często przesyłamy te informacje dalej? Czy gdyby jadąc autobusem, czy gdy, nie wiem, słyszymy na przykład publicznie kogoś, kto opowiada wierutne bzdury, czy odwracamy się i wchodzimy z nim w polemikę? Jeżeli nie, to dlaczego komentujemy i z oburzeniem przesyłamy dalej wierutne bzdury widziane w sieci? I w końcu, czy jeżeli kupujemy coś dla siebie, czy wcześniej przypadkiem nie sprawdzamy opinii na temat tego produktu? Czy nie czytamy recenzji tych, którzy się na tym znają? Czy nie rozpytujemy innych, którzy mają już z tym produktem albo z tą usługą jakieś doświadczenia? A jeżeli tak robimy, to dlaczego tych samych mechanizmów weryfikacji, sprawdzania i konfrontowania nie stosujemy do informacji? Te pytania powinniśmy zadawać sobie wszyscy, bo to nasze zachowania nakręcają spiralę, w której mając duże zasięgi, dużo bardziej opłaca się napisać nawet największą bzdurę, bo to zwiększa zasięg. Ich wpisy, ich celebrytów, influencerów, nazwijmy ich liderów opinii, no więc ich wpisy i wypowiedzi mają większe zasięgi niż zasięgi Science, Nature czy New Scientist razem wzięte. I to właśnie ich influencer, ich oczami, influencerami, influencerów oczami my i nasze dzieci widzimy świat. Im większy kryzys, tym większy wpływ na nasze postrzeganie będą mieli ludzie z zasięgami, ale bez odpowiedzialności. Bezkrytyczne przyjmowanie informacji jest jednym wielkim oskarżeniem naszego systemu edukacji, ale także wychowania. Nie pokazujemy młodym ludziom, jak ogromną wartość mają fakty, ale też sami nieczęsto o tym myślimy, tego pilnujemy u siebie. Nie uczymy odpowiedzialności za słowo, ale też sami często tej odpowiedzialności na siebie nie bierzemy. Co prawda mówimy, słowa mogą zabić, ale potem lajkujemy czy szerujemy niesprawdzone informacje, które mogą zabić. No ale to już jest chyba temat na zupełnie, zupełnie inne spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam na kanały Nauka to Lubię. Jeśli macie pytania, pomysły na wspólne działanie, bardzo proszę, napiszcie.